Ciekawi świata.
Dobry wieczór, mówi Jacek Butlewski. Dziś w Ciekawych Świata będziemy wędrować po całej Polsce niemalże. Powiemy m.in. o spotkaniu kolędników dudziarzy w Połajewie, ale wybierzemy się także do Leszna. Będziemy także podróżować w czasie, ponieważ z Grażyną Wrońską przybliżymy Państwu tak zwane sztambuchy.
Uczniowskie, koleżeńskie pamiętniki. Bardzo taki ciekawy element życia szkolnego.
A ponadto wybierzemy się nad jezioro, żeby pomorsować. Ciekawi świata, Jacek Butlewski, zapraszamy.
Ciekawi świata.
26. edycja międzynarodowych spotkań kolędników dudziarzy pod hasłem Do szopy, hej pasterze, dudziarze sprawiła, że Połajewo w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim przez dwa dni minionego weekendu rozbrzmiewało dźwiękami dud. Dudziarze spotkali się w Połajewie, ponieważ w tutejszym kościele świętego Michała Archanioła znajduje się wyjątkowy tryptyk z XVI wieku przedstawiający pokłon pasterzy, a w Połajewie był Marek Wolski.
XXVI raz spotykają się dudziarze z Wielkopolski, z gór oraz innych regionów naszego kraju, ale przede wszystkim zjeżdżają z zagranicy. Janusz Jaskulski, kurator emeritus Muzeum Instrumentów Muzycznych i koordynator spotkań kolędników dudziarzy w Połajewie. W tym roku mamy Słowaków, mamy z Moraw czeskich rodzinę, z Portugalii, Bułgaria jest też, Szkocja dojechała, więc jest tak międzynarodowo i polifonicznie.
Dlaczego w Połajewie? Dlaczego to miejsce?
Poznański tryptyk autorstwa Mateusza Kosiora w XVIII wieku trafił do Połajewa, mimo że data na tryptyku jest 1572, ale oprócz daty ważne jest jedno. Na tym tryptyku jest dwóch pasterzy u żłóbka, którzy grają na dudach. I to była inspiracja, by tę scenę Bożego Narodzenia ożywić z tymi, co dziś grają.
Jak dużo osób tutaj w Wielkopolsce gra na dudach? Jak to jest duże środowisko?
Jak ja zaczynałem 50 przeszło lat temu, było nas około 200 dudziarzy, łącznie dudziarzy skrzypków. Romuald Jędraszak, szef kapeli poznańskiej, szef kapeli spod Poznania. Dzisiaj jest nas zdecydowanie mniej, ale podejrzewam, że tak 60-80 osób jeszcze czynnie muzykuje w Wielkopolsce.
Które miejsca są najbardziej właśnie rozmuzykalnione, jeżeli chodzi o dudy?
To zależy od pory roku. No, w styczniu wiadomo, że najbardziej słychać te dudy w Połajewie. Latem z kolei w Poznaniu na przeglądzie dudziarskim, to jest spotkanie budowniczych dudy kozłów. Okresy dożynkowe, gdzie w okresie dożynkowym kapela dudziarska musi zaistnieć właśnie przy obrzędzie. No i różne takie typu jakieś ogniska czy coś, spotkania sobie spontanicznie organizujemy.
Witek Konopka, Lynch Davidson. Ja jestem z Krakowa i Witek mieszka w Szczecinie. Gramy na dudach szkockich, różne utwory, oryginalna kompozycja, też tradycyjne utwory, troszeczkę wszystkiego.
Dudy szkockie brzmią inaczej niż te nasze wielkopolskie i polskie?
I tak i nie. Możemy grać razem i mamy nawet utwory, które gramy razem. I zasada jest tak samo, jest bąk, jest przebierka, jest dźwięk burdonowy i dźwięk melodyczny, ale to są te podobieństwa. A to też różni się, to jest różny kształt i troszeczkę inne brzmienie.
Odnoszę wrażenie, że znacznie głośniejsze osiągacie to właśnie przez te instrumenty.
Też trójki, też technologia w środku też jest troszeczkę inaczej. Strojek jest podwójny, zamiast pojedynczy to jest głośniejszy i to jest główny powód, inny rodzaj strojka.
Dudy w Szkocji są znacznie bardziej popularne niż tutaj, z czego to wynika?
Jest tak, że są bardzo popularne i jest symbol narodu.
A co pana zachwyciło w tym instrumencie?
Brzmienie, po prostu brzmienie.
Czy w ogóle nauka gry na dudach to jest trudna sprawa?
No przede wszystkim trzeba mieć dobrego nauczyciela. To jest jednak, ja sam po sobie wiem, że jak zaczynałem pół wieku temu w zamku, w kapeli, którą prowadzę obecnie, to jest podstawa właśnie, mieć dobrych nauczycieli. Chodzi o to, że tradycyjna nauka gry na dudach polega na przekazie słuchowym, a nie na przekazie nutowym. Nie mamy generalnie jako tako spisanych naszych utworów na nuty, bo nawet jeżeli by były spisane, to dudziarze w większości nie znają nut. Gramy ze słuchu, powtarzamy to tak, jak nasi przodkowie nas nauczyli. Ja gram repertuar niezmienny od pół wieku i kwestia tylko właśnie kultywowania tego repertuaru. Nie potrzeba nic zmieniać. Jest tak piękny repertuar, że uważam, że nie trzeba nic zmieniać, tylko go grać.
Ja nazywam się Ryszard Gąska.
Górale na Nizinach wystąpili w Połajewie. Co was tutaj sprowadza?
No to taka jest przenośnia Górale na Nizinach. Mianowicie w Poznaniu jest na Wyższej Uczelni Muzycznej, na Uniwersytecie, jest klasa lutnicza. Jedyna w Europie, która prowadzi nauczanie lutnictwa na prawach szkoły wyższej. Natomiast koledzy moi kończą Kenara, czyli Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, z dyplomem ładnym artysty lutnika ze świadectwem dojrzałości. No i jak chcą mieć wykształcenie wyższe, no to przyjeżdżają do Poznania i tak my gramy po góralsku z prawdziwymi góralami. Gramy też na kozie podhalańskiej, która jest instrumentem bardzo nietypowym, no i cennym dla dojrzałych obserwatorów.
Ta koza to takie inne góralskie dudy?
Tak jest, tak. W Beskidach, w Beskidzie Śląskim występują dudy i gajdy. To są takie z takim mieszkiem do dmuchania. W Beskidzie Żywieckim są tylko, jest instrument dudowy z rodziny dudowych, tylko dmuchany i to są dudy. Na Podhalu jest dmuchany, ale on jest inny dlatego, że tam w tej przebierce, w tej piszczałce na początku, z przodu, to ona ma w środku trzy stroiki. To jest instrument bardzo skomplikowany, ale pięknie brzmi. I on się nazywa koza. Czyli jest to instrument dudowy, w skrócie dudy, a nazywa się koza.
Ciekawi świata.
Dawniej Radio Poznań zapraszało dudziarzy do studia na audycje na żywo i to były cykliczne spotkania. Dzisiaj no trudno się jest dobić na antenę, jeśli nie ma takiego newsa jak ten raz do roku. A wsparcie mediów tu jest niesamowicie ważne, bo ono jest w stanie wypromować lokalne tradycje niezależnie od tego, na ile one są, powiedzmy, fancy albo trendy, jak to młodzi mówią, ale ono jest nasze i to nasze powinno być promowane.
Relacje z międzynarodowych spotkań kolędników dudziarzy w Połajewie przygotował Marek Wolski, a za chwilę wędrować będziemy po Skandynawii.
To się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, bo to było tak. Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było stronie. Dziadek z miejsca zmylił nogę, pojął czas rozpocząć dzieło. Stanął pod balkonem, huknął jej puzonem. No i tak to się zaczęło. Pa, 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 para, pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Pa, 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 para, pa, 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 para. Pa, 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 la, 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 la. Niby nic, a tak to się zaczęło. Pa, pa, pa. Jest orkiestra, dętych jakaś siła, bo znów było tak. Mama stała na balkonie, dołem tatuś defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, skrapiać trzeba było stronie. Babcio z miejsca zmylił nogę, poczuł jak go coś natchnęło. Stanął pod balkonem, puknął jej puzonem, tak podjął dziadka dzieło. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, 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 para, ra, 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 ra. Niby nic, a tak to się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, lecz ich dzisiaj brak. Próżno bowiem na balkonie czekam, by ktoś defilował. Żebym go ujrzała, nieomal zemdlała, by mi nacierano stronie. Żeby z miejsca zmylił nogę,
programie Ciekawi Świata często mówimy o podróżach, które zmieniają sposób patrzenia na świat. I dokładnie o tym jest książka Ewy Chwałko Pod niebem obcych bogów, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Więcej o tym Joanna Divina.
To jest opowieść o samotnym przejściu Skandynawii z północy na południe, ale przede wszystkim o spotkaniu z przestrzenią, w której człowiek przestaje być centrum tej opowieści. Autorka, czyli Ewa Chwałko, rusza z Nordkapu, no miejsca symbolicznego, ale też zaskakująco turystycznego, i bardzo szybko trafia w świat ciszy, mgły i surowych gór, gdzie dzień wyznaczają nie godziny, lecz pogoda, ukształtowanie terenu i własne możliwości. Zresztą proszę posłuchać samej autorki.
Góry skandynawskie, one cieszą się zainteresowaniem, przede wszystkim dlatego, że tam jest niezmiernie bezpiecznie. One są trudne, dlatego że też rzadko się tam wchodzi na szczyty, natomiast no, wszędzie rozlega się jedno wielkie bagno, jedno wielkie torfowisko i rzeczywiście to nie jest łatwe do przejścia. To jest trasa, którą Norwegowie nazwali Norge Palangs, czyli Norwegia wzdłuż. Aczkolwiek zwykle wędrowcy zahaczają kawałek o Finlandię i kawałek o Szwecję. I wędrują najczęściej od południa, czyli od Lindesnes, najbardziej na południu wysuniętego fragmentu, aż po Nordkap, czyli najdalej wysunięty na północ taki punkt, przylądek północny, i po prostu wędrują przez, głównie przez Norwegię, tymi właśnie górami, bagnami, torfowiskami, masywami, samodzielnie, albo w parach, albo w grupach. No i wreszcie pokonują tę odległość, która może mierzyć nawet 3000 kilometrów.
Tyle Ewa Chwałko. W jej książce znajdziemy konkretne obrazy tej drogi. Noclegi pod namiotem czy na stacji kolejowej, w maleńkich drewnianych chatkach, gdzie jedynym źródłem ciepła jest piecyk, a zapas drewna trzeba sobie samemu przynieść. Czy też marsze, gdzie przez wiele godzin nie spotyka się żywego człowieka, czy momenty, gdy deszcz pada nieprzerwanie przez kilkanaście dni, zmieniając wędrówkę w test odporności psychicznej. Ewa Chwałko nie ukrywa zmęczenia, zwątpienia, ani fizycznego bólu. Opisuje obtarte stopy, kontuzje, ciężar plecaka i chwile, gdy jedynym luksusem jest gorąca owsianka. Tytułowi Obcy bogowie pojawiają się w książce bardzo konkretnie, bo autorka przywołuje wierzenia Samów, dawną obecność duchów krajobrazu, gór i jezior, a także nordycką mitologię, która, jak pokazuje, wciąż jest obecna w języku, nazwach miejsc i lokalnych opowieściach. Są momenty, gdy stojąc samotnie na przełęczy lub nad jeziorem, pisze o poczuciu bycia gościem w świecie starszym i potężniejszym niż człowiek. Świecie, który nie potrzebuje naszej obecności. Ciekawostką jest też to, że podczas jednej wyprawy doświadcza pełnego spektrum pór roku. Od letniego dnia polarnego przez pierwsze jesienne przymrozki, aż po śnieg w górach południowej Norwegii. Spotyka ludzi, którzy pomagają bezinteresownie. Zostawiają jedzenie w chatkach, dzielą się radą, czasem tylko krótką rozmową i później znika w krajobrazie, który uczy pokory. Ta książka, moi mili, ma ponad 500 stron i została bardzo dobrze oceniona przez czytelników, co świadczy o tym, że nie jest to tylko relacja z wyprawy, ale wspomniane doświadczenie, które może poruszyć każdego, kto wyrusza w świat. I z ciekawością, i otwartością. Gorąco polecam Pod niebem obcych bogów, Ewa Chwałko.
Po piosence pozostaniemy w chłodnych tematach, powiemy bowiem o morsach.
Ciekawi świata.
It's winter fall, red skies are gleaming, oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops, am I dreaming, am I dreaming? The nights draw in, There's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. In the air, what a truly magnificent view! A breathtaking scene.
The dreams of the world in the palm of your
Minusowe temperatury nie wszystkim są straszne. Fani morsowania wykorzystują ten czas na spotkania nad poznańskimi jeziorami. Z jedną z uczestniczek takich właśnie spotkań, Barbarą Kwiecińską-Kielczyk, rozmawiała Gosia Michalska.
Przyszedł taki moment, że będąc zimą na wyjeździe takim grupowym w Karkonoszach, kolega organizator stwierdził, że robimy morsowanie. Pognał nas do pewnego zalewu, zorganizował nam instruktora, no i powiedział, że tu nie ma co, tamto nie ma dyskusji, tylko wchodzimy do wody, a najpierw tenże instruktor wejście do wody wyrąbał siekierą, bo był cały zalew zamarznięty. I mi się to bardzo spodobało. Bardzo mnie zaskoczyło, że jak się wychodzi, bo to związane jest ze skurczami i rozkurczaniem naczyń, że jak ja po chwili wyszłam z tej wody, bo tam się mocno jeszcze nie zanurzałam. I ze zdziwieniem stwierdziłam, że po nogach mi idzie niemalże ogień, jakbym stała przy ognisku. I to polega na tym, że się naczynia rozkurczają i wtedy robi się bardzo ciepło.
Trudno było wejść do tej wody? No bo jednak jak się zaczyna od moczenia stóp, to zawsze jest zimno, więc jaki jest sposób na to, żeby dobrze zacząć morsować?
Przed wejściem do lodowatej wody musi być rozgrzewka. To nie jest to samo nagrzanie ciała jak latem na słońcu, kiedy słońce rozgrzeje skórę i to nie jest wskazane, natomiast tu chodzi o rozgrzanie mięśni. Więc albo właśnie ja to bardzo lubię, jak jest takie morsowanie w trakcie jakiejś dłuższej wycieczki, wędrówki, przejdzie się parę kilometrów i mięśnie są rozgrzane i wchodzić. No a jeśli tak jak przyjeżdżamy tu w Poznaniu nad Rusałką, się nasza grupa w niedzielę o 11 spotyka, czeka, no to jest 10 minut rozgrzewki na plaży przy takiej dziarskiej, skocznej muzyce, przeróżne ćwiczenia. No i wtedy jest już organizm rozgrzany i zupełnie inaczej się wtedy do tej zimnej wody wchodzi.
Ale rozgrzany jest na tyle, że wchodząc nie jest zimno? Czy to jest kwestia przyzwyczajenia już
nie,
po paru
to
próbach?
Jest, to jest specyficzne uczucie i właśnie to jest, tak nazwę, istota morsowania, że to jest trochę taki tak, bo właśnie dlaczego się morsuje? Bo to jest taki kop adrenalinowy i wyrzut endorfin. I to jest takie właśnie pobudzenie organizmu. Ponieważ jesteśmy rozgrzani, no wchodzimy z reguły w butach neoprenowych. No to już są tacy bardzo zaawansowani, wytrenowani nemorsy, którzy wchodzą boso, bez rękawiczek, ale to, co właśnie zawsze jest pokazywane, buty i rękawiczki. No i na głowie coś. Więc buty neoprenowe z reguły, więc w stopy nie jest zimno, bo to związane jest z kurczeniem naczyń, że te malutkie naczynia włosowate w palcach czy w stopach, znaczy w palcach stóp, one się kurczą i to zaczyna boleć. Natomiast jak są te buty takie specjalne, no to te stopy nie marzną. W skórze się robi tak, jakby się igły wbijały, taka powiedziałabym mroźna akupunktura i to jest po chwili, jest takie pobudzenie, właśnie wytwarza się pobudzenie organizmu, zmienia się system krążenia i to właśnie mówię, po chwili daje ten wyrzut tej adrenaliny i to jest właśnie dlatego fajne.
Na ile ten wyrzut adrenaliny starcza? Jak długo udaje się zostać w wodzie?
To pierwsze wejście było bardzo króciutkie, natomiast teraz, no siedzimy 10, nawet 12 minut, bo szczególnie, że jeżeli my morsujemy w grupie, jest wesoło, rozmawiamy, podskakujemy, potem nawet nie patrzymy na zegarek, jak długo jesteśmy, więc już potem po tym pierwszym takim wrażenie, jak się oddech ureguluje w tej zimnej wodzie, to już się można dosyć długo bawić. A jak na długo wystarczy, no właśnie wychodzi się i człowiek się czuje niezmiernie szczęśliwy.
Jak się wychodzi, to jak długo czuć to ciepło?
Jakbyś usiadła i siedziała na tym zimnie, no to się zrobi zimno. Natomiast jak my wychodzimy, powoli się ubieramy, zakładamy sobie te szlafroczki takie do przebierania poncza, robimy jeszcze fotki, nie spieszymy się. No na przykład wtedy, kiedy jest mróz, to jak ja zdejmę kostium i zanim się do końca ubiorę, to już kostium potrafi być sztywny od mrozu. Poza tym potem się gdzieś idzie, jakiś kawałek się idzie, nawet jeśli do samochodu, to też się idzie. No więc znowu organizm zaczyna pracować, być aktywny i utrzymywać to ciepło. Także no oczywiście, że ten taki wyrzut ciepła, no to jest dopóki się naczynia krwionośne nie ustabilizują i wtedy to krążenie jak się wyrówna, no to już organizm funkcjonuje normalnie. Normalnie, w sposób naturalny. A jeszcze powiem to, że ja się wkręciłam w to już tak dobrze w czasie pandemii, bo wtedy nic się nie działo, nigdzie nie było spotkań, nie było wydarzeń, więc żeby coś robić i być aktywnym, no to urządzaliśmy w weekendy wędrówki takie kilkunastokilometrowe. Po drodze wszędzie są jeziora. Ponieważ ja potrzebuję tej w życiu adrenaliny, no to właśnie doświadczyłam, że to wtedy daje w braku innych zdarzeń i aktywności. No i to z wielką radością kontynuuję. Tak grupowo się bardzo lubimy bawić na mrozie i w zimnej, lodowatej wodzie.
To jak duża jest ta grupa morsów z Poznania?
Mamy te cztery jeziora, no najmniej Malta, chyba tam się nikt nie spotyka, ale Rusałka, Strzeszynek i Kieksz, no tu jest wiele grup takich, oczywiście są osoby, które solo morsują w każdej dowolnej porze, natomiast takie grupowe spotkania to na tych trzech jeziorach w weekendy jest sporo takich grup, także trzeba powiedzieć, że w Poznaniu morsów i foczek nie brakuje.
Jakie skutki widzisz morsowania? Czy jest ci cieplej, kiedy teraz są takie mrozy?
Ja w ogóle w mieszkaniu nie grzeję, chyba że są silne wiatry, to wtedy wyziębia. Natomiast ja mam praktycznie cały rok wyłączone kaloryfery. I nie choruję. Myślę, że morsowanie wzmocniło mój organizm. W dzieciństwie bardzo często chorowałam, byłam takim chorowitkiem, a teraz trudno mi się przypomnieć, kiedy ja miałam grypę ostatnio.
Po morsowaniu mamy siły, żeby wybrać się do Leszna, ale to dopiero po piosence.
Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwień. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół,
wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego.
Nie dbać o bagaż, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku
jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
Teraz w Ciekawych Świata wybieramy się z Poznania do Leszna. To zaledwie kilkadziesiąt minut wędrówki, na przykład pociągiem. Co warto tu zobaczyć? Które miejsca koniecznie trzeba odwiedzić? O Lesznie opowie teraz Adrian Gendera, historyk i pracownik Muzeum Okręgowego. Od kilku lat także przewodnik po mieście. Rozmawiał z nim Bartek Klupś.
Leszno jest miastem, które ma bogatą historię sięgającą XVI wieku. To właśnie w 1547 roku król Zygmunt Stary wydał zgodę na lokację miasta i od wtedy zaczęło się gromadzenie tej historii. Oczywiście dysponujemy w mieście różnymi atrakcjami, budowlami, miejscami związanymi z historią. O tym ludziom opowiadamy, którzy przyjeżdżają. I na koniec nierzadko słyszę taką opinię od ludzi, że nie spodziewali się, że Leszno jest tak ciekawe, tak bogate historycznie, a latem tak zielone i tak zadbane. W Lesznie można zobaczyć zabytki, miejsca takie typowe, jak to w każdym podręczniku do turystyki można znaleźć, czy jakimś przewodniku, te ludzie oczywiście chętnie oglądają. To jest rynek z zabudową głównie XIX-wieczną i niektórymi elementami wcześniejszymi, kamienic, zwłaszcza słynną kamienicą wieniawą z podcieniami. To są świątynie, kościół Farny, perła baroku leszczyńskiego, baroku kościelnego. To są świątynie poewangelickie, świętego Jana, po braciach czeskich, czyli takiej ważnej wspólnocie religijnej, która przybyła tutaj do Leszna w czasach nowożytnych. To był m.in. Jan Amos Komeński, czy kościół poewangelicki świętego Krzyża z lapidarium rzeźby nagrobnej, gdzie możemy prześledzić opisane tam historie pochowanych osób, oczywiście jeśli się zna język niemiecki, bogatą symbolikę wyrzeźbioną na płytach lub wysłuchać opowieści naszych muzealnych przewodników. Do takich ważnych historycznych miejsc należy oczywiście także Pałac Sułkowskich oraz synagoga, była synagoga. W byłej synagodze przy ulicy Narutowicza znajduje się Muzeum Okręgowe w Lesznie, ekspozycja i warto tutaj wejść z dwóch powodów, że była to dawna synagoga, jedna z większych w Wielkopolsce, a także zobaczyć eksponaty związane z życiem dawnego miasta. Można też poczytać rozszerzoną historię miasta Leszna. Chciałbym też powiedzieć o takich kilku miejscach, które nie narzucają się tak od razu przyjeżdżającym wycieczkowiczom. Oczywiście słyszeli o nich, ale nie są one w tym takim twardym kanonie turysty. No, pierwsza sprawa to są zabytkowe koszary leszczyńskie przy ulicy Racławickiej, garnizon leszczyński i znajdujący się tuż obok stadion żużlowy imienia Alfreda Smoczyka. Do obu obiektów z różnych względów oczywiście nie wejdziemy, do wojska z racji wojskowych. Stadion jest zamknięty poza meczami, ale warto zobaczyć te miejsca chociażby z zewnątrz i zgłębić ich historię. Koszary powstały na początku XX wieku. Była to inwestycja miejska, aby zatrzymać wojsko w Lesznie. Nosiło się wtedy z zamiarem władze niemieckie wyprowadzenia wojska z Leszna. To był taki sposób miasta na zatrzymanie dochodowej instytucji dla miasta, czyli wojska. W tych koszarach stacjonowały słynne przedwojenne pułki 55. Poznański Pułk Piechoty i 17. Pułk Ułanów. Tuż obok znajduje się stadion Alfreda Smoczyka, ale to co widzimy dzisiaj to jest efekt rozbudowy z drugiej połowy lat 70. XX wieku na centralne dożynki, które się wówczas odbyły. Stojąc tam pod stadionem, stoi się w miejscu, które służyło sportowi już od mniej więcej połowy lat, przynajmniej od połowy lat 30. XX wieku, kiedy wojsko zbudowało w tym miejscu stadion wojskowy. Rozległy kompleks, który miał i bieżnię lekkoatletyczną, i boisko piłkarskie, i korty tenisowe, i różne inne atrakcje. Tam odbywały się zawody, zabawy taneczne. Później w latach 50. stanął stadion żużlowy, ale z mniejszą koroną, na mniejszą liczbę widzów i to co widzimy dzisiaj, jak powiedziałem, to są lata 70. XX wieku. Kolejne miejsce, o którym chciałbym powiedzieć, to jest zbieg róg, taki skwer przy ulicy Narutowicza i Juliusza Słowackiego, tuż przy dawnej fabryce pomp. Tam na skwerku jest makieta nowożytnego Leszna. Można zobaczyć, jak wyglądało miasto w tamtych czasach, jego obwałowania, zlokalizować bramę, ważniejsze obiekty, zobaczyć, gdzie mieściła się dzielnica żydowska i w jakiej ona była proporcji do pozostałej, tej chrześcijańskiej części miasta. To miejsce jest ciekawe również z kilku innych powodów. Za plecami, stojąc przy makiecie, mamy dawny budynek fabryki pomp, jednego z ważniejszych, a może i najważniejszych zakładów przemysłowych Leszna. Początki tego zakładu to są lata 60. XIX wieku i osoba Filipa Hanacha. Mamy też niedaleko makiety pozostałości wałów miejskich, którymi miasto było otoczone od czasów nowożytnych. Również w okolicy Wałów, gdy przyjrzymy się, popatrzymy pod nogi na ulicy Darutowicza, przechodząc chodnikiem przy tej ulicy, pozostałości sporych rozmiarów bramy kościańskiej, jednej z bram prowadzących do dawnego Leszna. To jest tylko pewien fragmencik ciekawostek, wiedzy, którą możemy w Lesznie dowiedzieć się, czy to z publikacji, samodzielnie zgłębiając, czy korzystając chociażby z usług przewodnika.
Zapraszamy Państwa do Leszna, a po piosence cofniemy się w czasie o kilkaset lat.
Ciekawi świata.
Jakie to smutne, wysiadła miłość ze mnie za kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za kutnem pociąg stanął i cześć, wysiadła miłość i poszła gdzieś. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Okrutne kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręko. Próżno w Toruniu czeka dziewczyna, zbiegłej miłości mojej przyczyna. Jaki to smutek, ach, jaki to smutek, gdy od przyczyny się urwie skutek. Co robić, człowiek nie wie już sam, o jak ja znam to, jak ja to znam. Wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Okutno, okrutne kutenko, podjęłoś mi miłość jak ręką. Jak to się stało, no jak to się stało, że serce kłótna nie przetrzymało. Co jest w tym kutnie, no co jest w tym kutnie, że ono nieraz jak nożem utnie. Aczkolwiek kiedyś było i tak, z grudziądzem miałem podobny fakt. Grudziądzu, grudziądzu, tyś serce mi zrobił z mosiądzu. Grudziądzu, okrutny grudziążku, uczucieś ukrócił za lążku. Aczkolwiek kiedyś było i tak, z Krakowem miałem też taki fakt. Krakowie, Krakowie, tyś pustkę mi zrobił w alkowie. Krakowie, okrutny Krakówku, miłościś mej miejsce pochówku.
Wędrujemy w czasie od XVII wieku po współczesność, a ten czas zapisany jest w sztambuchach. Razem z Alicją Schulz zwiedzamy wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, a była tam Grażyna Wrońska.
Takim głównym celem sztambuchów, czyli albumów ku pamięci, było pozostawienie swojego śladu w pamięci tego bliskiego człowieka, tego przyjaciela, drugiej osoby. Pamięć między dwojgiem przyjaciół.
Ze sztambuchami przenosimy się w przeszłość, odnotowujemy teraźniejszość, no i w jakiś sposób dzięki tym wpisom, różnym sentencjom patrzymy w przyszłość.
Tak, my na pewno tak. Właśnie zastanawiamy się, jak wyglądało życie, relacje rodzinne, przyjacielskie, towarzyskie 100-200 lat temu. Refleksje nad upływem czasu, nad tym, jak się ten świat zmienia, jak my się zmieniamy, czy idea przyjaźni jest wciąż taka sama.
Podróżujemy przez lata i chcemy, żeby zostawić po sobie ślad pamięci i żebyśmy w pamięci naszych przyjaciół też zostali, a to dzięki tym wpisom.
Których teraz właśnie w naszej rzeczywistości cyfrowej no już chyba brakuje, bardzo, bardzo brakuje, dlatego warto przypominać o tym, że istniały albumy, czyli notatniki z pustymi kartami i istniały pióra wieczne, które służyły właśnie do tego, żeby utrwalić coś, co jest uchwytne, namacalne.
Jakie są najstarsze sztambuchy, które w Bibliotece Uniwersyteckiej można zobaczyć?
Najstarszy, którym się bardzo chlubimy, to sztambuch z 1684 roku i mamy kilka sztambuchów z XVIII-wiecznych. Ale chciałam zaznaczyć, że my też kupujemy sztambuchy. W ciągu ostatnich 10 lat przybyło chyba 37 sztambuchów. Kolekcja się rozwija.
Jest wiele postaci znanych, historycznych.
Chociażby Wincenty Bonaventura Niemojowski, jeden z Kaliszan, czyli z tych, którzy próbowali oprzeć się władzy rosyjskiej, władzy carskiej w okresie Królestwa Polskiego. Jest bardzo znana pisarka wielkopolska, jej album Pauliny Wilkońskiej. Jest Felicja Boberska, bardzo znana postać głównie w Galicji, natomiast w naszym posiadaniu jest właśnie też jej album, w którym znajduje się mnóstwo pamiątek narodowych.
To jest też emancypantka, prawda?
Tak.
Stanęłam przed gablotą, gdzie są wpisy między innymi Ignacego Jana Paderewskiego.
Dokładnie w pierwszą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wpisał się do albumu pamiątkowego pani Krystyny Szyszło, która na początku XX wieku prowadziła w Warszawie taki salon towarzyski. Tam mamy mnóstwo wpisów, Sienkiewicz, Ignacy Larze, Kazimierz Alchimowicz.
Może przeczytajmy to, co napisał Paderewski.
Słynne motto, wciąż aktualne. Polska nie chce iść ani na lewo, ani na prawo. Polska chce iść naprzód, ale prosto.
Uczniowskie, koleżeńskie pamiętniki. Bardzo taki ciekawy element życia szkolnego, koleżeńskiego.
Tak, mamy ich, wydaje się, najwięcej. Sztambuchy pensjonarskie, pamiętniki pensjonarskie z drugiej połowy XIX wieku i właśnie z dwudziestowieczne. No, to są już wtedy wpisy takie prostsze, pokazują tą kulturę szkolną. Oczywiście jest też dużo takich wpisów o charakterze patriotycznym. No, najbardziej popularną formą sztambucha, taką klasyczną, jak ja to określam, są albumy, które mają czyste karty, w których właściciel sztambucha zachęca do wpisu swoich przyjaciół i tutaj jakby inwencja jest po stronie wpisującego się. Natomiast ja podciągam też pod gatunek sztambucha, pod zeszyty o nazwie pelmel. W XX wieku nazywano je też złotymi myślami. Wpisywano się po to, żeby utrwalić się w pamięci właściciela tego zeszytu. I wpisy polegały na tym, że na każdej karcie pojawiało się pytanie, na które ta osoba wpisująca się musiała odpowiedzieć. Czasem były to odpowiedzi żartobliwe, czasem bardzo poważne, refleksyjne. I na końcu tego zeszytu składało się autograf i wpisywało się datę. Jak chodziłam do szkoły, to też mieliśmy takie zeszyty, nazywaliśmy je właśnie złotymi myślami.
Pani doktor, a czy wśród pamiętników jest osobna kategoria ksiąg gości? W niektórych domach to do dzisiaj przetrwało. Ja pamiętam taką księgę gości u pana profesora Janusza Pajewskiego.
Jestem ciekawa, gdzie obecnie znajduje się właśnie ta księga gości profesora Pajewskiego, bo gdybyśmy mogli ją dostać, to byłaby no, ozdobą naszej kolekcji. Ale mamy księgę gości historycznie ważną, ponieważ udało nam się kupić kilka lat temu na aukcji księgę gości Pewuki.
Tutaj jeszcze widzę wpisy uczestników Kongresu Pokoju.
Jest to sztambuch Jarosława Iwaszkiewicza.
Ile pani ma pod swoją opieką tych sztambuchów i ile lat się pani już nimi opiekuje?
Ponad 17 lat, a sztambuchów mamy, no wiem, że dziwnie to zabrzmi, ale mamy dokładnie, obliczałam teraz, mamy dokładnie 100.
No i nadal szukacie.
Tak.
W tych sztambuchach, oprócz pisma oczywiście, są i zasuszone kwiatki, i listki, i nawet pukle włosów.
Tak, sztambuchy mają swoją specyfikę. Właśnie przez to, że to są takie ogrody rozmaitości, tak bym to określiła, że tam można znaleźć wszystko, ale wszystko, co jest odzwierciedleniem po prostu ludzkiego serca.
A czy myśli pani o tym, żeby tę modę taką bardzo szlachetną w jakiś sposób przenieść do współczesnych lat?
Bardzo bym chciała. Próbowaliśmy wskrzesić ideę zakładania, prowadzenia albumów pamiątkowych, tak zwany album Amicorum, album z czystymi kartami, w którym znajdowały się także reprodukcje z najciekawszych, najładniejszych kart sztampuchowych. No i te puste karty miały zachęcać właśnie do wpisów. No i muszę powiedzieć, że nakład się rozszedł.
A czy są jakieś sygnały, że te sztampuchy żyją?
Tak, słyszałam od kilku osób, zwłaszcza tutaj w zaprzyjaźnionej z nami pani dr Aliny Hinz, która jest wielką miłośniczką właśnie sztambuchów, że ona przekazuje w prezentach, czy ślubnych, czy w gronie przyjaciół te sztambuchy i że czeka na kolejną edycję.
I co będzie?
Żyją. Tak. Tak, planujemy wydać kolejny album Amicorum, może nieco w innej szacie graficznej, ale też z reprodukcjami z kolejnych kart sztambuchowych, no bo tak jak powiedziałam, sztambuchów przybywa, także pięknych ilustracji też przybywa, jest z czego wybierać. To jest na pewno podróż w czasie, taka charakterystyczna, ciekawa i bardzo barwna.
Wędrówką w przeszłość kończymy dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Miłej końcówki soboty. Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Ciekawi świata.